Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy i pozdrawiamy z Lublina. W dzisiejszej audycji gościmy panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej, z którą porozmawiamy m.in. o książkach poświęconych wychowaniu i kształceniu charakteru, a także o wakacyjnej lekturze. Przypominam, że wyczerpujące informacje o każdej z omawianych dziś publikacji znajdują się na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, powoli wracamy z wakacji. W ciągu tych kilku tygodni bez szkoły i obowiązków dzieci zdążyły wypocząć, ale przed nami już kolejny rok wytężonej pracy. Jak pomóc dzieciom i wnukom na nowo wdrożyć się do obowiązków?
Po pomoc udajmy się do sprawdzonych i odpowiedzialnych mistrzów. Takim mistrzem wychowawcą był bez wątpienia ojciec Marian Pirożyński, redemptorysta, opiekun młodzieży, za swą działalność uwięziony przez komunistyczne władze. W trosce o swych wychowanków napisał książki Panna Chrześcijanka oraz Baczność młodzieńcza. Pierwsza z nich, Panna Chrześcijanka, pokazuje, jak łatwo jest zniszczyć dziewczęce serce, marzenia i ideały. Współczesna antykultura dąży właśnie do tego, by zniszczyć dziewczęcą niewinność i wrażliwość, a chłopców pozbawić naturalnego im męstwa i zapału, o czym traktuje książka Baczność młodzieńcza. Współczesny świat promuje właśnie duchowe lenistwo, niechęć do podejmowania wysiłków. Wszystko powinno dokonywać się na luzie, jak najmniejszym wysiłkiem, nie ma mowy o żadnym poświęceniu, trudzie czy samozaparciu.
Oprócz książek Panna Chrześcijanka i Baczność młodzieńcza, ojciec Marian Pirożyński jest autorem znanej pozycji Kształcenie charakteru, cieszącej się od lat zasłużoną popularnością wśród młodzieży.
Książka Kształcenie charakteru w przystępny sposób uczy dążenia do doskonałości i kształcenia charakteru młodych ludzi. Praca nad sobą to dziś pojęcie niezbyt popularne. Wymaga wysiłku, wytrwałości i cierpliwości. Jest żmudna i nie daje szybkich efektów. Jednak autor w przekonujący sposób zaprasza do podjęcia tego wyzwania i mówi jasno: bez treningu nie ma wyników. Książka Kształcenie charakteru zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób pracować nad sobą, żeby móc realizować wymarzone cele.
Więcej szczegółów na temat książek ojca Pirożyńskiego znajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Jak ważne jest uformowanie silnych i prawych charakterów naszych dzieci, wiemy wszyscy, z niepokojem śledząc zepsucie, w jakim pogrąża się dzisiejszy świat.
Cała współczesna pseudokultura nastawiona jest na walkę z dziecięcą wrażliwością. Ojciec Daskanio w poruszającej książce Cywilizacja śmierci tropi ślady szatańskiego spisku przeciw Bogu i człowiekowi. Przytacza autentyczne wydarzenia, które ukazują nienawiść szatana wobec Boga, życia i niewinności. Przy czym diabeł szczególnie nienawidzi dzieci, przeciw którym kieruje najwścieklejsze ataki, począwszy od uśmiercania nienarodzonych, wykorzystywania ludzkich płodów w kosmetyce, handlu organami, po straszliwą demoralizację. Książkę pod tytułem Cywilizacja śmierci polecamy szczególnie uwadze rodziców, którzy często nie zdają sobie sprawy z demonicznego charakteru dziecięcych zabawek, bajek czy gier. Zabawki przecież wychowują, kształtują charaktery, przyzwyczajają do zadań, jakie dzieciom przyjdzie w przyszłości wypełniać. Czy zabawki mogą być demoniczne? W książce znajdziemy fotografie zabawek czy okładek płyt niosących ze sobą satanistyczny przekaz. Warto zapoznać się z książką Cywilizacja śmierci, zanim ulegniemy reklamom i kupimy dzieciom zabawki niszczące ich niewinność i wrażliwość.
Pani redaktor, ponieważ zarówno sierpień, jak i wrzesień to miesiące niezwykle ważne i bolesne dla polskiej historii, wspomnijmy książki, które choć nie dotyczą bezpośrednio historycznych wydarzeń, ukazują mechanizmy rządzące dziejami Europy i świata.
Nie sposób nie wspomnieć genialnej intuicji Feliksa Konecznego, który w okresie międzywojennym ukazywał już różnice między cywilizacjami i obszary konfliktów. Takie najkrótsze omówienie tych kwestii zawarte jest w jego książce Obronić cywilizację łacińską. Tam też znajdziemy trafne spojrzenie na sprawy Polski, które Koneczny określał w prostym stwierdzeniu, że Polska albo będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale. Za tym hasłem kryje się cała nasza tysiącletnia historia i kultura, polskie sukcesy i porażki. Odejście od wiary osłabia nas i czyni podatnymi na obce wpływy. Tę niemoc ukazaną w książce Obronić cywilizację łacińską wykorzystywały i wykorzystują także obecnie nastawione typowo ekspansywnie cywilizacje arabska, bizantyńska z zachodu w postaci protestanckiej i turańska ze wschodu. Dziś znów nabiera aktualności stwierdzenie Konecznego, że w Polsce toczy się walka o przyszłość Europy.
A więc jak obronić cywilizację łacińską?
Przede wszystkim trzeba zrozumieć, na czym polega walka między cywilizacjami. Książką, która naświetla ten problem, jest pozycja profesora Ryszarda Polaka Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego. Trud, jaki podjął Konieczny, porównując różne cywilizacje, wart jest nieustannego przypominania, gdyż przywraca pamięć o cywilizacji łacińskiej jako tej, która zbudowała Europę i leży u źródeł polskiej tożsamości. Książka Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego ukazuje, jakie znaczenie dla kształtowania się zasad etycznych w różnych cywilizacjach ma wyznawana religia. W dobie szczególnej ekspansji cywilizacji arabskiej warto sięgnąć po tę pozycję, by móc lepiej zrozumieć obecną sytuację na świecie. Zlaicyzowana Europa nie jest w stanie pojąć mentalności islamu, bo sama odrzuciła swą wiarę.
Felix Konieczny jest też autorem znakomitej książki Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży.
Tę książkę powinien przeczytać każdy mały patriota, ale jest ona również świetną propozycją dla osób starszych. Autor w pasjonujący sposób przybliża polskie losy na tle toczących się przez wieki sporów cywilizacyjnych. Znakomity historyk i twórca oryginalnej teorii cywilizacji zaprasza do fascynującej podróży przez dzieje, świadom, że znajomość przeszłości narodu i płynąca z niej mądrość są koniecznym elementem pełnego rozwoju każdego człowieka. Książka Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży zawiera ponadto poczet królów Polski, pędzla Jana Matejki.
Może przeczytajmy jakiś fragment.
Dnia 11 września stanęło wojsko polskie na wzgórzach okalających Wiedeń, zwanych Kahlenberg. Wiatr był taki, że ludzie ledwie mogli się osiedzieć na koniach. Z tej to góry ujrzano obóz turecki, a Sobieski spostrzegł, że położenie jest całkiem inne niż mu Niemcy opisywali i że trzeba będzie zmienić pierwotny plan bitwy. Pomiędzy Niemcami dużo było nieporządku i niezaradności. Na wojska ich trzeba było czekać, a nawet żywność nie była należycie przygotowywana i sam król czasem musiał zagryzać suchym chlebem. W niedzielę, 12 września 1683 roku, król kazał odprawić mszę świętą na 2 godziny przed wschodem słońca. Sam do niej służył, po czym 5 strzałów armatnich dało hasło do boju. Król nie tylko dowodził, ale też walczył, jak prosty żołnierz. Jak niegdyś Władysław Warneńczyk, tak teraz Jan III chciał osobiście, z bronią w ręku dotrzeć do samego środka wojska tureckiego. Szczęśliwszy od swego poprzednika, doszedł zwycięsko do namiotu Kara Mustafy. Około południa zwycięstwo było już pewne, a pod wieczór Wiedeń ocalony i cały obóz w ręku zwycięzców. Zdobyto 50 chorągwi i mnóstwo buńczuków. Znaleziono w namiotach około 1000 dzieci chrześcijańskich porwanych przez Turków. Takie dzieci wychowywali oni w wierze Mahometa na przyszłych żołnierzy przybocznej straży sułtańskiej, którą Janczarami zwano. Łatwo sobie wyobrazić radość tych dziatek. Wśród łupów pełno było rozmaitych kosztowności, ale najbardziej zaciekawiła jedna rzecz, której nie znano i użytku nie umiano sobie wytłumaczyć. Było to kilkaset worków kawy. Jeden tylko Kulczycki wiedział, co z nią zrobić, bo za młodu w Turcji przebywał. Poskupywał więc te wory od żołnierzy i założył pierwszą, nie tylko w Wiedniu, ale w całej Europie, kawiarnię.
Historię możemy poznawać nie tylko czytając książki historyczne, ale również wartościowe powieści.
Do takich należą z pewnością dzieła Zofii Kossak. Zofia Kossak pochodziła ze słynnej artystycznej rodziny. Była wnuczką wybitnego malarza Juliusza Kossaka i bratanicą nie mniej znakomitego mistrza pędzla Wojciecha Kossaka. Była spokrewniona z poetką Marią Pawlikowską-Jasnorzewską i humorystką Magdaleną Samozwaniec. Zofia Kossak pozostaje najchętniej czytaną przedwojenną polską autorką, a jej książki doczekały się licznych, również zagranicznych wydań i są tłumaczone na ponad 20 języków.
Jakie książki Zofii Kossak możemy zaproponować naszym słuchaczom?
Zacznijmy od powieści Gród nad jeziorem. Jej akcja toczy się w pradawnej Polsce, w okrytych tajemnicą czasach przed narodzeniem Chrystusa. Więcej wiemy o życiu starożytnych Egipcjan, Greków czy Rzymian niż o naszych słowiańskich przodkach zamieszkujących ziemię między Odrą a Bugiem. Zofia Kossak była pod wielkim wrażeniem odkrycia biskupina, które po raz pierwszy odsłoniły ślady osadnictwa, budowy domów, produkcji odzieży, naczyń, rolniczych narzędzi i broni. Ówcześni ludzie nie tylko zajmowali się rolnictwem i łowiectwem, umieli tworzyć piękne przedmioty, spotykali się z kupcami z dalekich stron, a także, jak my dzisiaj, świętowali, bawili się i kochali.
Zachęcam Państwa do wysłuchania fragmentu wersji dźwiękowej książki Gród nad jeziorem.
Dziewczyna wybrała się z kulką po orzechy, lecz swoim zwyczajem zapomniała o zbieraniu. W tym miejscu ścięto wczoraj brzozę i Olsza przykucnąwszy zbierała z ziemi rozrzucone skrawki kory. Na odgłos kroków podniosła głowę zaniepokojona, a poznawszy Miłosza zapłoniła się jak mak. Nie widziałaś znów obcych w lesie? Zagadnął przez pół tylko żartobliwie. Potrząsnęła głową przecząco, czerwieniąc się jeszcze bardziej. Bo mi jakieś złe syny wykradły zwierza ze słopca.
O,
użaliła się szczerze. Stał nad nią w milczeniu, jakby ważąc myśl, co mu nagle zaświtała w głowie, po czym rzekł prędko. Przyślę do ciebie z miodem i chmielem. Nie czekając, co odpowie, odszedł szybko, turlikając wargami, jakby wabił ptaki. Olsza pozostała zdumiona, oszołomiona. Śniło jej się, czyli też prawda? Do niej? Miłosz? Swatów przyślę z miodem i chmielem? Dolo, dolo! Jakby dopiero teraz, rozumiejąc swoje szczęście, porwała się z miejsca, pobiegła w las ku domowi. Stanęła. Przysiadła znowu, rękami wodząc po twarzy niby w osłupieniu. Do niej swaty? I warkocze jej obetną i będzie niewiastą. Znów się zerwała, pobiegła nad pobliskie jeziorko, nieruchome, ciemne od odbicia drzew. Trzymając się mocno gałęzi zwieszonej nad wodą, nachyliła się, by przyjrzeć się sobie samej, swojej urodzie. Nie było nikogo w pobliżu, więc zdjęła zapaskę i owinęła nią głowę, niby namitką niewieścią, by ujrzeć, jak też w niej wyglądać będzie. Siedząc na brzegu z brodą wspartą na kolanach, w zapasce nałożonej na głowę niby zawicie, usiłowała wyobrazić sobie, jak będzie wyglądało jej przyszłe zamęście. Na dotychczasową dolę nie mogła narzekać. Że tam chłopaki krzyczały za nią, wieszczyca, nic wielkiego. Wolna była. Mogła do lasu po zioła chodzić, czy w domu siedzieć, jak wola. Nikt jej złego słowa nie powiedział. Mogła kosy rozpuszczać lub splatać, wianki na głowę pleść i z dziewczętami pląsać o zachodzie. A jak teraz będzie? ponad radość z zapowiedzi miłego, wybłysło poczucie lęku. Skończona. Skończona swoboda. W dniu zaślubin obejdzie na kolanach w krąg ognisko kruków, po czym stanie przy nim cicha, niby nie ma, świekry i wszystkich potulnie słuchając. Taka jest dola niewiastki. I niepewna, zali winna cieszyć się czy smucić, radować zlubego męża czy płakać z rychłej utraty wianka, rozpłakała się serdecznie.
Zainteresowanie dawnymi losami Słowian odnajdujemy także na kartach kolejnej książki Troja Północy.
Troja Północy opowiada o walkach, jakie przez wiele wieków plemiona słowiańskie musiały toczyć z Niemcami. Była to podobna historia jak z zakonem krzyżackim. Pod pozorem chrystianizacji krzyżacy grabili i zawłaszczali ziemię. To samo czynili ich niemieccy przodkowie kilka stuleci wcześniej. W książce Troja Północy w niezwykle interesujący sposób poznajemy początki państwa polskiego, co może być pomocne zwłaszcza dla maturzystów, ponieważ w tekście znajduje się wiele odwołań do średniowiecznych kronik skandynawskich, czeskich i niemieckich.
Może przeczytajmy jakiś fragment Troi Północy.
Zatem w czasie, gdy zaczyna się nasza opowieść, ziemie słowiańskie nie były pustkowiem. Były krajem warownym i ludnym. Dopiero na wschód od Wieletów rozciągały się puszcze nadodrzańskie, za którymi powstawała Polska. Wielkie, spławne rzeki, jak Wisła, Odra, Łaba, płynące z południa na północ, sprzyjały nawiązaniu sąsiedzkich stosunków i wymianie handlowej. Od północy granicę Słowian połabskich stanowił Bałtyk. Na jego przeciwnym brzegu leżały dziedziny ludów skandynawskich, Duńczyków, Norwegów, Szwedów. Surowa przyroda, uboga gleba wyrobiły w nich cnoty wojowników, męstwo, sprawność, pogardę śmierci, solidarność. Dzięki tym zaletom Skandynawowie docierają wszędzie, dokąd można dopłynąć wodą. Zakładają swoje księstwa na Wyspach Brytyjskich, w północnej Francji i południowej Italii. Przedostają się na Dniepr i na Morze Czarne. Dla tych Wikingów urodzajne wybrzeża południowego Bałtyku stanowią nieodpartą pokusę. Rzadkie lata mijają dla Słowian spokojnie, bez duńskiego najazdu na ziemie pomorskie. Najazdy te są krwawo i skutecznie odpierane. Przyjdzie czas, że Duńczycy osiągną swój cel, ale to jeszcze nieprędko nastąpi. Na razie siły są równe. Przeciwnicy szanują się wzajem. Granicą, wiecznie płonącą, nieznającą zawieszenia broni, rozejmu ani pardonu, pozostaje granica zachodnia.
Był to fragment książki Troja Północy. Zofia Kossak w swych książkach nie tylko ciekawie opowiada o historycznych wydarzeniach, ale na tym tle umieszcza walkę dobra ze złem.
Tak jest na przykład w książce Puszkarz Orbano. Nazwa Puszkarz oznacza twórcę armat. Orbano to nazwisko genialnego wynalazcy, który, żeby zbudować wymyśloną przez siebie maszynę, zdradza swoje miasto Konstantynopol i zaczyna pracować dla wroga chrześcijańskiego świata, sułtana Mohameda. Pisarka w przejmujący sposób pokazuje walkę jego syna, Maria, o honor w sytuacji życia z piętnem ojca zdrajcy. Dzięki swemu męstwu i odwadze Maria odkupuje winę ojca. Wszystko to dzieje się na tle przełomowych dla świata walk chrześcijaństwa ze światem islamu. Wysłuchajmy fragmentu wersji dźwiękowej Puszkarza Orbano, dołączonej w formie audiobooka do wersji drukowanej.
Muhammad wychylił się przez okno.
Co się stało?
Krzyknął gromko.
Szpiega greckiego przywiodły straże, władco wiernych! Dawajcie go tu na górę!
Po chwili na schodach zadudniły kroki. Dwóch janczarów wepchnęło jeńca i padło na twarz przed sułtanem.
Gdzieście go schwytali? Przyglądał się naszym działom. Kto cię wysłał, psie?
Zapytał sułtan po grecku. Mówił biegle tym językiem, zarówno jak łaciną. Orbano, gdyż on to był, Spojrzał obojętnie na pytającego. Nie przypuszczał, że ma sułtana przed sobą i był więcej oburzony całym zajściem niż strwożony. Puszki z planami nie dał wydrzeć i przyciskał ją nadal do piersi.
Nikt mnie nie przysłał,
rzekł wzruszając ramionami.
Sam odszedłem z Bizancjum i nie wrócę tam już nigdy. Mam dość tego miasta głupców. Śmieli się!
Urwał, zaciskając pogardliwie wargi.
Po coś oglądał nasze działa?
Aby stwierdzić, że są równie liche i nieudolne jak greckie. To są działa? Ani w tym siły, ani celności. Pukawki dobre dla straszenia starych bab.
Jakież powinno być działo, twoim zdaniem?
Takie, jakie ja jeden potrafię zrobić.
Rzekł Orbano, prostując się dumnie. Sułtan patrzył na niego ze wzrastającym zaciekawieniem.
Kimże jesteś? Znasz się na tym?
Jestem z rodu Węgier. Młodość spędziłem w Genui. Z zawodu puszkarz. Od 10 lat pracuję nad wielkim działem burzącym o sile uderzenia dotychczas nieznanej. Mam tu plany ze sobą. O!
To działo byłoby znacznie większe od obecnych?
4-krotnie, 5-krotnie większe!
Wykrzyknął.
Ale rozmiar to mniejsza. Najważniejsza cecha mego wynalazku to nowe wyzyskanie siły prochu. Po kilku pociskach z mego działa mury grube jak te, co opasują Bizancjum, rozlecą się w gruz.
Muhammed tygrysim krokiem przeszedł komnatę i ujął jeńca za kaftan pod brodą.
Psie, nie łżesz?
Zapytał zdławionym głosem.
Rozwaliłbyś mury Bizancjum?
W gruz! W perzynę! Bełkotał Orbano. Przysięgam! Przysięgam!
Muhammed puścił go i odszedł do okna. Miasto błyszczało światłami w pomroce jak pierwej.
Jaki masz dowód, że nie łżesz? Zapytał twardo.
Przecieżem w waszym ręku!
I nagle puszkarz padł do nóg jak przedtem Bazileusowi.
Panie!
Zawołał.
Głowę daję, życie daję, ręczę. Ubijcie mnie, jeżeli działo zawiedzie, ale pomóżcie wykonać. 10 lat, nikt nie uwierzy. Za szaleńca mnie mają, za głupca. Sami głupcy. Ja pokażę temu działu, nic się nie oprze.
Wiele czasu, wiele złota trzeba, aby je wykonać?
Zapytał krótko sułtan.
400 000 talarów italskich i rok czasu.
Na Allaha, choćby mi przyszło oddać wszystko złoto mego skarbca, dam ci je, a tu na początek masz.
Wyjął z ręki starego wezyra pozłocisty kubek i wetknął go zdumionemu, olśnionemu puszkarzowi w dłoń. Perły błysnęły jak smuga księżyca.
Wziąć tego człowieka!
Zwrócił się Muhammed po turecku do janczarów.
Strzec jak oka w głowie, nie krzywdząc. Zależy mi na nim. Pojedzie z nami do Adrianopola.
Konstantynopol Zofia Kossak znała osobiście, ponieważ odwiedziła to miejsce w roku 1933 w czasie swej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Piękną relację z tej podróży zawiera książka Pątniczym szlakiem.
W książce Pątniczym szlakiem autorka roztacza przed nami barwną wizję miejsc, ludzi i zdarzeń, które spotykamy na kartach Ewangelii. Dla tych, którzy już pielgrzymowali do Ziemi Świętej, może być to pogłębienie wiadomości na temat zwiedzanych miejsc. Dla tych, którzy nie mieli szczęścia zobaczyć Ziemi Chrystusowej, dzięki niezwykłym ilustracjom książka Pątniczym szlakiem jest szansą na duchową pielgrzymkę do świętych miejsc Starego i Nowego Testamentu, śladami ziemskiej obecności naszego Zbawiciela.
Pozostając w kręgu pisarstwa Zofii Kossak, powiedzmy kilka słów o powieści Dzień dzisiejszy, która ukazała się po raz pierwszy po wojnie.
Dzień dzisiejszy to wyjątkowa dla twórczości pisarki książka, tak lubianej przez kobiety w formie powieści obyczajowej. Wkraczamy w świat przedwojennych zakopiańskich dancingów, ziemiańskich dworów i życia różnych sfer społecznych. Głównym bohaterem jest młody szlachcic Jan Poręba, który walcząc o zachowanie rodzinnego majątku, wplątuje się jednocześnie w niweczący szlachetne plany flirt. Książka Dzień dzisiejszy nie razi sztywnym dydaktyzmem, lecz w dyskretny sposób pokazuje, jak pochopne decyzje mogą zniszczyć całe życie człowieka i jego piękne młodzieńcze plany.
Na zakończenie wspomnijmy jeszcze o bardzo wartościowej pozycji Zofii Kossak dla dzieci. O baśni Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata.
Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata to baśń, która nigdy się nie starzeje. Odnajdziemy w niej stary dom ze swymi tajemnicami, poszukiwania skarbu, wyprawę, by ratować przyjaciela, siłę przyjaźni i dobro, które zawsze zwycięża. Najlepszą rekomendacją dla książki będzie jej fragment. Proszę posłuchać.
Na Żybrzyczce było zawsze ciemno, nawet w słoneczne lipcowe południe. Na samym szczycie, pod wielkim kamieniem zakopane były skarby, porzucone tam przed laty. Prawdopodobnie zostawili je zbójcy, których niegdyś wiele bywało w śląskich górach. Przebiegali chyżymi nogami wszystkie góry, napadając na kupców, którzy z wozami pełnymi towaru jechali od Węgier do Polski. Potem zagrabione złoto, futra i drogie kamienie chowali w górach do podziału i szli na nową wyprawę. Największą kryjówkę jaskinię mieli na wysokiej górze koło Bielska, a wywiercił ją kiedyś w skale jeden zbój, Klimczok. Taki sławny, że cała ta góra dotąd nazywa się Klimczokiem. Ale to jedno schowanie im nie wystarczało. Otóż raz schowali zbóje na Żybrzyczce swoje skarby i nie zabrali ich wcale. Przepadli i ślad po nich zaginął, a złoto nikomu nieznane i niepotrzebne zostało. Odwiecznym prawem źle zdobytych skarbów zasiadł przy nich mały, złośliwy szatanek leśny imieniem Sato i pilnował czujnie. Raz w rok musiał odsuwać kamień zatykający jaskinię i przez jedną, jedyną godzinę baryłki na poły spróchniałe, pełne błyszczących dukatów, migotały wśród ciemności. Ktokolwiek nadszedłby wtedy, mógłby je wziąć bez żadnej przeszkody, ale nie nadchodził nigdy nikt i po godzinie ciężki głaz zapadał, a Sato ze złośliwym śmiechem zasiadał na nim na nowy, długi rok.
Dziękujemy pani redaktor Anecie Piątkowskiej za spotkanie. Na zakończenie przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom tytuły omawianych książek. Panna Chrześcijanka, Baczność młodzieńcze oraz Kształcenie charakteru ojca Mariana Pirożyńskiego. Cywilizacja śmierci ojca André Dascanio. Cywilizacja a moralność w myśli Feliksa Konecznego, Ryszarda Polaka. Obronić cywilizację łacińską oraz dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. Gród nad jeziorem, Puszkasz Orbano, Troja północy, Pątniczym szlakiem, Dzień dzisiejszy oraz Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata Zofii Kossak. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 81 743 75 15. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 81 743 75 15 lub na miejscu w Lublinie, w naszej księgarni przy ulicy 3 Maja 22. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.